Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo to audycja, w której przedstawiamy zapomniane wydarzenia, nieznane fakty i ważne rocznice. Dziś o wydarzeniach zielonogórskich z 1960 roku. Tym mianem określamy zdarzenia, do których doszło 30 maja 60 właśnie roku, a był to antykomunistyczny, spontaniczny zryw mieszkańców Zielonej Góry przeciwko ówczesnym władzom. Kilka tygodni temu w ramach przystanku Historia organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, a lokalnie też Archiwum Państwowe oraz Stowarzyszenie Civitas Christiana w Zielonogórskiej Bibliotece odbyła się debata poświęcona właśnie wydarzeniom zielonogórskim. Wzięli w niej udział Rafał Katomski, autor filmu dokumentalnego poświęconego tej historii, ksiądz profesor Dariusz Śmieszkalski-Wachocz, historyk kościoła oraz dyrektor Zielonogórskiego Archiwum Państwowego Tadeusz Dzwonkowski. Posłuchajmy teraz fragmentów tej debaty.
Zawsze lubię być w Zielonej Górze. To piękne miasto, miasto z taką tożsamością, którą tutaj się czuję, też patrząc na twarze ludzi, którzy tu mieszkają. To jest coś, co zrobiłem 10 lat temu i mam też tego świadomość, że od tego czasu wiele się zmieniło i zmieniło się w Zielonej Górze i zmieniło się w moim życiu. Też dużo rzeczy później robiłem i dużo rzeczy innych napisałem, opublikowałem. Przede wszystkim byłem zafascynowany poszukiwaniem takiej tej zielonogórskiej tożsamości, bo w momencie, kiedy zacząłem robić ten film, uświadomiłem sobie, że nie było tutaj tak naprawdę żadnego dokumentu, choćby nawet bardzo takiego elementarnego, robionego choćby przez, nie wiem, telewizję kablową, przez młodych ludzi, który opowiadałby, przynajmniej ja o tym nie wiedziałem wówczas, który opowiadałby o 60 roku. I robiąc ten film też miałem taką świadomość, że ludzie wypowiadali się często z taką trochę nieśmiałością, niechęcią, trochę powściągliwością. Czasem nie było łatwo naprawdę też pozyskać rozmówców, no bo ludzie mówili, wie pan, nie bardzo chcę to wspominać, a jeszcze tam ktoś żyje, a może ktoś mnie tam zobaczy i tak dalej. Czyli czuło się, że to jest wszystko jeszcze bardzo świeże, że tak naprawdę te emocje gdzieś bulgoczą pod powierzchnią taką z pozoru uładzoną tą miejską, tą zielonogórską. Maj 60 roku w Zielonej Górze to nie był zorganizowany opór, to był opór bardzo spontaniczny, to był opór nawet często być może wbrew postaci tej najbardziej tam charakterystycznej, charakternej. Mówimy o księdzu Michalskim, bo przecież ksiądz Michalski tak naprawdę chyba tego wszystkiego, co się rozlało, nie chciał. Przeciwko aparatowi państwa, przeciwko ideologii i temu zbrojnemu ramieniu ideologii stanęli ludzie no zwykli, zwyczajni, niezorganizowani, prawda?
Przejrzałem więcej źródeł, przeszedłem właściwie tą całą drogę dotyczącą doświadczeń ludzi kościoła i muszę powiedzieć, że w kontekście tych wypadków zielonogórskich, które są szczególne, bo tak jak tutaj pan reżyser wspomniał też i tak to już było powiedziane, było to wydarzenie spontaniczne i to była pewna odwaga. Po pierwsze, to był prawdziwy policzek dla władzy w kontekście Zielonej Góry, która no właśnie miała być takim przykładnym miastem wychowania nowego człowieka, gdzie ta idea indoktrynacyjna miała królować. No oczywiście pierwsza konsekwencja to była to, że już właściwie wieczorem po tych wypadkach pierwszy sekretarz jest wzywany na dywanik do KC, także już jest nocna podróż do Warszawy, aby się wytłumaczyć z tych wydarzeń. Na pewno ja bym to porównywał do okresu wieku XIX i Kulturkampfu w Wielkopolsce. Kulturkampf, który miał zniszczyć Kościół, zintegrował ludzi z Kościołem. I sądzę, że wypadki zielonogórskie i konsekwencje tego, takie te bardzo też bolesne, również miały taki wpływ właśnie na ten etap dojrzewania tego społeczeństwa w tym kontekście integracyjnym. Pamiętajmy, że ludzie tu przyjeżdżali z różnych stron. Szkoła, kościół i dom. To były te trzy czynniki integrujące. No i tu właśnie szczególna rola kościoła. Po tym 60 roku chciałbym też dołożyć, że mamy naśladowców. Powstała między innymi książka poświęcona wydarzeniom z 25 na 26 maja 1966 roku w Brzegu na Dolnym Śląsku. Sytuacja była podobna. Też poszło o nieruchomość. Wtedy była to wikarówka, którą chciano było przejąć od kościoła i zamienić na ośrodek zdrowia. W tych wydarzeniach brało udział też około 2000 osób, w tym 700 czy 800 młodych ludzi, 700 funkcjonariuszy z OMO zaangażowanych, oczywiście aresztowano, jak pamiętam, 82 osoby, również represjonowane. Czyli ta Zielona Góra dała taką odwagę społeczeństwu, aby stawać także w obronie Kościoła, utożsamiać się po prostu z Kościołem, także w tej kwestii jego obrony. I na pewno późniejsze te wydarzenia, no 66 rok, wiadomo, rok milenium, wydarzenia w kraju, w Częstochowie, to wszystko oczywiście można by było takim pewnym pokłosiem tych wszystkich wydarzeń, które odbiły się echem, jak słyszeliśmy to już praktycznie tego samego dnia, wiedziała o tym Europa. I to, myślę, daje, to jest taki też kolejny krok w tych wydarzeniach kolejnych roku 68, 70, choć mówię, tło oczywiście jest zupełnie inne, polityczne, 76, a myślę, że takim, powiedzmy, ukoronowaniem tych cierpień społeczeństwa zielonogórskiego, a nie też zielonogórskiego, bo przecież represjonowani byli także ludzie spoza Zielonej Góry, Solechowa i okolic, to trzeba przyznać, to właśnie ten wybór Jana Pawła II w 78 roku i ta pierwsza pielgrzymka do ojczyzny. To jakby można powiedzieć, to co zostało zasiane w 60 roku stopniowo wzrastało w końcu, aby wydać owoc w osobie i w tym okresie tego wielkiego pontyfikatu.
Oczywiście w dokumentach nie ma takiej sytuacji, że jest wskazany sprawca bezpośrednio. Tam jest to zawarte między wierszami. 56 rok mamy oto taką sytuację, w pewnym ciągu wydarzeń należy to rozpatrywać. 56 rok mamy likwidację Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, ale pracownicy zlikwidowanej wówczas formacji znajdują pracę w administracji. W Zielonej Górze tak się dzieje. Jak oczywiście, bo pytamy się, dlaczego te dzieci nie mogły się uczyć religii? Dlaczego powstawały między innymi szkoły bez nauki religii? Otóż chodziło o to, władza realizowała poprzez ten dwa swoje cele. Po pierwsze, wyodrębniona grupka ateistów, marksistów, z reguły ludzi na stanowiskach, wysyłała swoje dzieci do szkoły bez nauki religii. Dlaczego? Nie tylko dla celów stricte wyznaniowych, ale dlatego, żeby te dzieci nie opowiadały, co ich ojciec i matka robią. W przedszkolach, w szkołach bardzo często przenosiły się wiadomości. I kto był najbardziej zainteresowany likwidacją nauki religii? Urząd Bezpieczeństwa, później Służba Bezpieczeństwa. Oczywiście ideologicznie to wpisywało się w program Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ale niewątpliwie Galczewski, ówczesny szef SB w Zielonej Górze, był najbardziej tym zainteresowany. Ja nie wiem, czy oczywiście Tadeusz Wieczorek był tym zainteresowany, pierwszy sekretarz, tak bardzo. Niemniej istniała w obozie władzy swoista rywalizacja pomiędzy tą starą strukturą UBSB, która w Zielonej Górze, w odróżnieniu od miast takich jak Poznań, Wrocław, praktycznie się niewiele zmieniła, albo w ogóle się nie zmieniła, bo Wieczorek był raczej przedstawicielem nowego nurtu partii. Więc była jakaś rywalizacja. Oczywiście Galczewski jako szef szedł na zwarcie z katolikami, bo tak trzeba to powiedzieć, dlatego żeby osiągnąć sukces. To był sukces dla niego. Było przygotowane to wszystko. Powoli narastała konfrontacja. On się do tego przygotował. Były punkty obserwacyjne, był cały plan operacyjny. To jest, proszę Państwa, gruba teczka dzisiaj, jak się przegląda w aktach byłej Służby Bezpieczeństwa. To jest gruba teczka. To jest teczka zabezpieczeń operacyjnych i za to odpowiadał Galczewski. I proszę Państwa, dlaczego Galczewski, i to widać, nie czeka na rozstrzygnięcie przewodniczącego Rady Państwa, czyli odpowiedź na petycję, która została wysłana, nie czeka na rozstrzygnięcie sądu, bo przecież sprawa toczy się w sądzie, tylko zarządza akcję najpierw na sobotę nie można, bo urzędnicy nie pracują wtedy, nie ma takiej liczby urzędników, poza tym dużo ludzi może być na ulicy, więc wybiera się poniedziałek jako lepszy termin, bo mało ludzi, urzędnicy są pod ręką, te czynniki odgrywały ważną rolę. Więc w tym konflikcie niejako, pozornym konflikcie w obozie władzy, ale konflikcie wszędzie tam, gdzie występują ludzie, rządni władzy, zaczyna po prostu przeważać Galczewski. Wieczorek oczywiście później popiera, jak się mleko wylało, tak, ten cały plan. Bo co, jak główny promotor, oficjalny ideolog, tak, pierwszy sekretarz komitetu, co on ma powiedzieć? On mówi później jeszcze dobitniej niż Galczewski. Te elementy my z miasta wyrzucimy. To są słowa Wieczorka. Ale to jak już ta konfrontacja była. I kto na tym zyskał, prawda? Zyskał Galczewski. Bo Galczewski awansował do Warszawy. Osiągnął swój cel. Następna istotna sprawa, przykład Zielonej Góry, proszę Państwa, to też warto to podkreślić przy okazji, służył w Służbie Bezpieczeństwa przez pierwsze 5 lat, lat 60. służył jako wzorcowy przykład, jak należy postępować, jak SB powinna postępować z tłumem. Tak? Niemalże materiał szkoleniowy był z wydarzeń zielonogórskich, czego nie należy robić, jak się należy przygotować, żeby w takich przypadkach po prostu zwalczyć tłum. Proszę Państwa, to jest chyba tak do końca był jedyny wygrany, bo nie sądzę, że materialnie jeszcze ktoś wygrał. Proszę Państwa, materialnie chyba wygrała cała Zielona Góra. Trzeba też o tym powiedzieć sobie. Na osiedlu Namieszka, tam było nowe osiedle postawione wówczas dla władz, dla urzędników z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, z Komendy Milicji Obywatelskiej. Proszę Państwa, tam woda dochodziła tylko do pierwszego piętra. Tak? Więc władze co? Ta Zielona Góra się buntuje. W związku z tym ruszyło budownictwo, ruszyła wymiana w zakładach pracy starych poniemieckich maszyn, nienaprawianych praktycznie od 1945 roku, to wszystko zaczęło się rozbudowywać. Miasto materialnie zyskało. To, co zostało w świadomości, od razu muszę powiedzieć, że władze zaczęły szybko dyskontować, szybko rozprawiać się z pamięcią o... Władza pamiętała, że z Zieloną Górą nie można tak sobie. Ale zielonogórzanom starano się wybić to z głowy różnymi metodami. Różnymi metodami przez następne lata. Dlatego też później w latach 80., 70., 80. nastąpiła w Zielonej Górze swoista amnezja. Bo zaledwie pozostało to w pamięci uczestników. Tym się chyba tłumaczy te późniejsze zachowania.
To były fragmenty debaty na temat wydarzeń zielonogórskich. Ta debata odbyła się jakiś czas temu w Zielonogórskiej Bibliotece, a wypowiadali się w kolejności Rafał Kotomski, autor filmu dokumentalnego o wydarzeniach z 1960 roku, historyk ksiądz profesor Dariusz Śmieszkalski-Wachocz oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Tadeusz Dzwonkowski. Już za chwilę w studiu będziemy rozmawiali na temat wydarzeń zielonogórskich.
Amnezja to łatwo tak zapomnieć, co i gdzie i jak. Amnezja to łatwo gdzieś tak swoją pałę naprzód. Amnezja to łatwo.
był Polakiem. Rozbuntowaliśmy razem komunę, lecz po co ja do dzisiaj nie rozumiem.
Dziś w audycji rozmawiamy o wydarzeniach zielonogórskich z 1960 roku, antykomunistycznym zrywie ówczesnych mieszkańców Zielonej Góry. W studiu gość Marek Budniak, historyk oraz działacz Stowarzyszenia Civitas Christiana. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czego my dziś jeszcze nie wiemy o wydarzeniach 60 roku?
Myślę, że jest dużo takich rzeczy, których nie wiemy, mimo że jest monografia pisana przez Tadeusza Dzwonkowskiego i przedwcześnie zmarłego Bogdana Bigalskiego. Jest również ten wspomniany film tutaj, jakby w zajawce pana Kotomskiego. Ale mi przede wszystkim osobiście, jako historykowi, który coraz głębiej wchodzi w tą rzeczywistość Polski powojennej, szczególnie w ten okres do 56 roku, ale jeżeli zajrzałem w te wspomnienia, czy przepraszam, wydarzenia zielonogórskie, to przede wszystkim brakuje mi wspomnień, ludzi, bo przecież to o tym już wiemy, to jest podkreślane i nad tym trzeba jeszcze w tym sensie popracować, żeby umiejscowiać wszystkim, aby uświadomić wszystkim Polakom, a wszystkim nam zielonogórzanom, że to 5000 ludzi wyszło na ulicę spontanicznie w Zielonej Górze zaprotestować i wzięło mniej czy bardziej czynny udział w manifestacji i w walkach przeciwko komu? No, władzy ludowej, przeciwko samemu sobie. To jest właśnie ten problem, z którym jakby musimy sobie też poradzić, czy to była Polska, czy to nie było Polski. Wówczas myślę, że w tej audycji będzie jakaś możliwość na porozmawianie w tym zakresie, na ile powiedzmy, chociaż dzisiaj już nie dyskutujemy, bo wiem, że nie było tej suwerenności państwa polskiego, ale przede wszystkim wspomnień, ponieważ wspomnień świadków i uczestników. Oczywiście od tego już trochę czasu upłynęło, od tych wydarzeń i nie zadawala mnie, powiedzmy, wypowiedź czterech osób, w tym dwie osoby skazane albo i dwóch świadków w filmie, które miało miejsce, chociaż jestem bardzo wdzięczny autorowi, że to miało miejsce. przygotowując, jakby wracając do tych wydarzeń i zachęcając, propagując w różnych miejscach tutaj i poprzez i radio, i media różne inne, też powiedzmy tutaj zielonogórskie, chcieliśmy jakby dotrzeć przede wszystkim też do ludzi, którzy w tym uczestniczyli, dużo wiedzą po prostu jakoś też i przede wszystkim jakieś swoje emocje jakby tym mają. I tego przede wszystkim brakuje i tego nie wiemy, nie? Po prostu, jak to naprawdę było? Myślę, że tutaj w tym przywołaniu relacji radiowej, tym krótkim z dyskusji panelowej, na przykład szkoda, że bo tam były bodajże dwie wypowiedzi osób, które jakby właśnie powiedziały o tym, co one widziały, jak im się, że tak powiem, utrwalił obraz tych wydarzeń zielonogórskich, pielęgniarki, która wychodziła z pobliskiego szpitala, wtedy jeszcze u Elżbietanek, która po prostu widziała rannych przynoszonych, ale też właśnie i tych relacji, tego wszystkiego brakuje, bo to są emocje, to są po prostu te ludzkie wspomnienia. Myślę, że warto by było i powiedzmy do tego wracać i jakby spisywać, nagrywać i żeby tego pozostało jak najwięcej. W monografii właśnie tych rzeczy brakuje, nie? Tych rzeczy brakuje, a poza tym można tylko ukłon złożyć panu Tadeuszowi Dzwonkowskiemu i Bogdanowi Biegalskiemu, że tak dobrze i w takim ciekawym kontekście też to wszystko pokazano.
Wspomnienia bezpośrednich świadków, bezpośrednich uczestników tamtych wydarzeń, oprócz ich przebiegu, o którym wiemy dość dużo, przyniosłyby też z całą pewnością taki kontekst, jeżeli chodzi o powody tych wydarzeń. Bardzo dużo mówimy o tym, że te wydarzenia nie były w jakimś dużym stopniu zaplanowane, podkreśla się na każdym kroku spontaniczny zryw, no ale jednak jeżeli protestuje 5000 osób, czyli co dziesiąty mieszkaniec ówczesnej Zielonej Góry, no to jednak te powody musiały być istotne dla nich, prawda?
Myślę, że przede wszystkim w tych wspomnieniach, jeżeli by one były oparte i odważne, takie pozbawione całego tego bagażu, który się niosło przez lata, tej takiego, bo, znaczy, tego ciężaru bycia chuliganem, bo tak ich określono, tak ich skazano za czyny chuligańskie, jeżeli z tym ktoś by, powiedzmy, był w stanie sobie, powiedzmy, poradzić i powiedzmy dzisiaj odważnie popatrzeć i powiedzmy, myślę, że o czym by mógł powiedzieć? Chyba powiedziałby o tym, że, bo przecież czytamy o tych innych wspomnieniach przy okazji innych, powiedzmy, spraw historycznych, że właściwie żyło się w państwie, żyło się w rzeczywistości niechcianej. Co prawda to był rok 60, już powiedzmy zaczęto pierwsze jubileusze Polski Ludowej świętować, ale tak naprawdę wszystko się opierało na lęku, na represjach, które gdzieś tam ukrywano w sensie w rodzinach, bo myślę, że większość rodzin, również zielonogórskich, miało to doświadczenie. Myślę tu przede wszystkim o doświadczeniu tych represji komunistycznych. I służba bezpieczeństwa, wcześniej UB, to była ta rzeczywistość, to po prostu wolny głos płynął tylko gdzieś tam z eteru wolnej Europy albo powiedzmy jakiegoś głosu Ameryki i tu niechciany system zaczęło się w 1944 roku. Jakie są przyczyny, jest pytanie. Myślę, że żyjemy dzisiaj w zupełnie innej Polsce. Dla wielu tam ta rzeczywistość nie była, powiedzmy, polską rzeczywistością. Inni mówili, że brakuje nam suwerenności. Myślę, że w takim znaczeniu militarnym, jeżeli by nie było II wojny światowej, nie byłoby wydarzeń związanych z Armią Czerwoną na tych ziemiach, ten system by tutaj po prostu nie zaistniał, by go nie było i nie byłoby tego wszystkiego, co było w następstwem systemu komunistycznego, systemu totalitarnego. Oczywiście po 1956 roku obserwujemy jakieś zmiany, jakaś taka kosmetyczna demokratyzacja, która powiedzmy ma robić jakieś lepsze wrażenie. Myślę, że głównym powodem i przyczyną dlatego, że doszło do tych wydarzeń, to wszystkim to jest konflikt, taki konflikt jakby genetyczny dla komunistów. To jest walka z Kościołem. Oczywiście to w różnym natężeniu, w różnych okresach, powiedzmy, różnie to się odbywało, ale tak naprawdę Kościół był totalnie był nietolerowany i po prostu trzeba było go zwalczać i doprowadzić właściwie do jego uśmiercenia, bo komunizm po prostu z założenia nie akceptował Ewangelii. Tu w komunizmie mamy walkę klas, powiedzmy rewolucję, niszczenie powiedzmy człowieka, który ma inne poglądy, tym bardziej jakby który przynależał do jakichś może grup, jak to nazwano, burżuazji, kościół głoszący naukę o miłości, o miłosierdziu. Jest po prostu jakby doktrynalnie odrzucany. I akurat 60. rok, no to już wiele rzeczy się dzieje na linii właśnie takiej otwartej walki, chociaż i bywały okresy gorsze i trudniejsze i łagodniejsze oczywiście, ale 60. rok jest po wydarzeniach 56 roku już powiedzmy takim momentem jakby zwrotnym i powiedzmy jednym z takim prawie biegunem powiedzmy tych konfliktu z Kościołem. Także tu przede wszystkim bym upatrywał też takie bezpośrednie przyczyny, powody, bo jednak społeczeństwo było religijne, w Zielonej Górze przede wszystkim mieszkali katolicy, i kościół, księża, parafie wykonywały jakby swoją pracę duszpasterską, religijną i to oczywiście musiało dojść do jakiegoś zgrzytu, delikatnie mówiąc, a powiedzmy doszło do takich wydarzeń zielonogórskich. Całe szczęście, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimiś wielkimi ofiarami, powiedzmy, śmiertelnymi, z użyciem broni.
Czyli możemy z jednej strony powiedzieć, dom katolicki, ówczesny dom katolicki, symbol wydarzeń, bezpośrednie decyzja o odebraniu miejscowej parafii domu katolickiego była bezpośrednim powodem tych zajść, czyli chyba możemy podsumować tę dyskusję o powodach wydarzeń zielonogórskich. Z jednej strony mieszkańcy miasta, którzy stają w obronie domu katolickiego, który w tym momencie staje się dla nich symbolem walki o ich polskość. Z drugiej strony ten sam dom katolicki, który władza komunistyczna chce odebrać, jest dla tej władzy symbolem walki o zupełnie nową Polskę, Polskę według obcych dla nas ideologii.
Tak jest. Myślę, że tu przede wszystkim warto też powiedzieć, bo my tak sobie dzisiaj jakby już zbyt daleko czasami odchodzimy od tamtej rzeczywistości i ja osobiście staram się z ludźmi, którzy żyli dłużej w komunizmie, mają większe doświadczenia, większe powiedzmy może cierpienia. Oczywiście żadnych tam większych cierpień nie przeżywałem w tym okresie, ale też powiedzmy różne rozterki i tak dalej. I powiedzmy, jak to tak naprawdę można było to wszystko układać, nie? Po prostu żyć tak na pół właściwie, bo tak naprawdę tak jak ludzie żyli w lęku, tylko przez pewne rzeczy się przyzwyczaili albo pewne rzeczy nie rozmawiali. I teraz przepraszam, bo akurat straciłem wątek. Proszę jeszcze raz powtórzyć pytanie.
Dom katolicki jako symbol. Z jednej strony walki mieszkańców, ale z drugiej strony też walki komunistów o nową w cudzysłowie Polskę.
Tak, chodzi mi o nowego człowieka. To jest takie hasło wywoławcze, powiedzmy, i jakby zadanie do wykonania przez całą ekipę, powiedzmy, komunistyczną od 1944 roku do, myślę, 1956, to wyraźna ideologizacja i powiedzmy to wszystko, co się dzieje w edukacji, w szkole, na uczelniach, wszędzie, w zakładach pracy, chodziło o wychowanie, przygotowanie i pokazywanie, jak tylko się dało, jak najszybciej, powiedzmy, tego nowego człowieka. No okazało się, że to jest taki zlepek, powiedzmy, czysto teoretyczny i ta właściwie tą ideologizację, czyli powiedzmy myślenie o wychowaniu nowego człowieka, no zastąpiono właściwie już po 56 roku takim myśleniem w zgodności z myśleniem z partią. Po prostu zostawiono pewne rzeczy, ale partia, tą ideologizację w tym znaczeniu, jak to wtedy, bo chodziło o nowego człowieka, o wychowanie nowego człowieka, to miał być jakiś właściwie taki społeczny fenomen, bo praktycznie rzecz biorąc w wychowaniu, a powiedzmy tutaj spuścizna wychowawcza, myślę, że ciągnąc ją od starożytności poprzez wszystkie po kolejne wieki, no po prostu to, co komuniści chcieli zrobić, tak by to wszystkiemu tamtemu zaprzeczyć i zbudować zupełnie nowy model człowieka. Takim przykładem myślenia po nowemu miał być między innymi, przepraszam, tu nie, powiem tylko w przybliżeniu, chodziło o to, że dziecko jest w stanie, czy syn, dziecko jest w stanie donieść na swoich rodziców, którzy nie myślą tak jak władza, nie nakazuje i tak dalej. To oczywiście ze Związku Radzieckiego są te przykłady. I tego na przykład na szczęście w Polsce się nie działo. I po 56 roku jakby od tego odstąpiono. No ale zastąpiono to, powiedzmy, apoteozą i po prostu chodzeniem na palcach wokół tego wszystkiego, co wymyśliła partia, w jakim kierunku mamy iść. Partia zatwierdzała podręczniki, partia wymyślała oficjalne, że tak powiem, nurty, interpretacje, no całej tej rzeczywistości. Jakby opisywała, powiedzmy, tą rzeczywistość, jak ona miała być realizowana. Także jest tak, właśnie w przypadku Zielonej Góry i tych wydarzeń, tak jak pan powiedział, to jest kwestia tego wielkiego symbolu i tej poszukiwania albo bycia jakby u siebie i bycia, paradoks sprawy, bo walcząc w obronie, robię to zgodnie z własnymi przekonaniami, z własną to jest symbol własnej tożsamości, nie? I także tak należy odczytywać i tak myślę, że za to się należy wielki ukłon, powiedzmy, i wielka chwała właśnie tym wszystkim zielonogórzanom, którzy w ten czas jakby do tego się przyłączyli, nie? I tym wzięli udział.
A spośród tych wszystkich zielonogórzan, jeżeli rozmawiamy o wydarzeniach z 60 roku, no to najczęściej pojawia się może nie tyle symbol, ale postać księdza Kazimierza Michalskiego. Dla komunistyczna propaganda próbowała go przedstawić jako osobę, która po otrzymaniu decyzji o eksmisji podburzyła chuliganów z marginesu społecznego i do tych zajść. Ale może takie pytanie, czy w kontekście księdza Michalskiego my możemy mówić, że on był organizatorem tych zajść? No chyba nie.
To znaczy, na pewno nie był organizatorem, bo tak jak wiem, to po prostu ludzkie serca tu zadziałały, ludzkie emocje i ludzie, jak to się mówi, czuli się jak to się mówi, we własnym domu, na który ktoś napadł. Tak, powiedzmy, oczywiście w przenośni mówiąc, powiedzmy, ale no te setki, dziesiątki, te 5000 ludzi, którzy po prostu w tym wzięli udział. Ksiądz Michalski, oczywiście jakby to, co powiedziałem na początku, jakby z założenia nie mieścił się w systemie komunistycznym. Oczywiście na początku, pierwsze lata tutaj trzeba było go tolerować. Zresztą zachęcano księży do przyjazdu tutaj, działano w tym kierunku, komunistyczne władze, bo chodziło o to, żeby społeczeństwo tutaj ściągać, żeby ludzie po prostu znajdowali tutaj na ziemiach zachodnich i w Zielonej Górze również swój nowy dom. A wiele grup po prostu bez swoich księży, czy bez księży, bez duchownych nie chciało tu przyjeżdżać. I to było jakby na początku. I ksiądz Michalski to był ugruntowany już kapłan. Zresztą po doświadczeniach Dachau, tutaj warto też powiedzieć, czym był Dachau dla kościoła katolickiego, polskiego. Tam stracono około tysiąca księży straciło swoje życie.
Elitę polskiego duchowieństwa.
Tak jest, i on przeszedł przez to. I zresztą to, co też ksiądz profesor powiedział, tutaj było to cytowane też w tym fragmencie na początku z dyskusji, że praktycznie mamy do czynienia z pewnym swoistym rodzajem takim symbolicznym Kulturkampf, bo walka z Kościołem, ona powiedzmy z założenia, mimo że tych księży tu przygarniano, czy tam zachęcano, z założenia ta walka już wtedy trwała. Tylko po prostu no, ona była raz na takim poziomie, raz na innym poziomie i ksiądz Michalski jest postacią, która wyrasta jakby niechcący dla, aż na taki autorytet, bo praktycznie to jest społecznik, to jest człowiek, który po prostu nie lęka się. A ten system, tak jak powiedziałem na początku, opierał się na lęku. I ludzie, którzy ulegali, myśląc na przykład z troską o swoich najbliższych, o swojej rodzinie, oni ulegali, się zgadzali z pewną rzeczywistością. Ksiądz Michalski jest osobą w tym sensie normalną, że go komunizm nie złamał, nie? Myślę, że warto też gdzieś tam, i to w książce Tadeusza Dzwonkowskiego, ale też gdzieś to było też przywołane, bo oczywiście ta książka też powstała jakby źródłem, jednym ze źródeł są kroniki parafialne. I ksiądz Michalski tam pozwolił sobie na taki wpis, kiedy szedł, bo to w dziesiątki, może w setki spotkań i przesłuchań miał w ramach czy to prokuratury, czy tam w Szywskim SB, czy wcześniej UB, to co przeżywał, jaka forma powiedzmy relacji człowieka do człowieka, to ona była dużo gorsza niż to, co przeżywa w obozie koncentracyjnym, który na porządku dziennym było likwidowanie ludzi, nie? Przede wszystkim ten system komunistyczny, on łamał godność ludzką, jego osobowość, niepowtarzalność każdej osoby. I to po prostu, no, tak jak też powiedział Rocmistrz Pilecki, po prostu oni nas tak naprawdę zgnoili, nie? Po prostu i chcą nas zgnoić. Tak to postępowano, tak w tym systemie. Niemcy to zupełnie inaczej robili, ale nie usprawiedliwiając ich, powiedzmy, za ich tutaj zbrodnie i tak dalej i to wszystko, jakie zło wyrządzono. I ksiądz Michalski praktycznie, on tu nic nie przegrywa. On właściwie jako człowiek to znakomicie wygrywa, jako osoba duchowna. Oczywiście wie, kiedy musi odejść, bo praktycznie co to by dalej dało. Oczywiście wszyscy go bronili, bo przecież ksiądz biskup Wilhelm Pluta nie zgadzał się na odejście już później i widząc ile tego wszystkiego, jak to długo jest, to się usunął. I myślę, że usunął się, no wyjechał, wiadomo, do Poznania i praktycznie czyni posługę skromnego kapłana, bo to nie jest tak, że patrzcie, tu mnie, że tak powiem, to gdzie indziej i nie wiadomo co i tak dalej, i tak dalej. To mnie to porusza, jak czytam jego, powiedzmy, biografię i widzę, że on ten ostatni etap, a przecież to było jeszcze kilkanaście lat życia człowieka i on spędza na posłudze u sióstr, czy tam powiedzmy gdzieś, mimo że to jest człowiek nieprzeciętny, bo on się interesuje i teatrem i jest znakomitym organizatorem. On jest, można powiedzieć, też w tym sensie znakomitym też jakby zarządcą. No, można było mieć ewentualnie jakiś żal do jego przełożonych kościelnych, że nie postawiono mu nowych zadań, ale myślę, że to też jest pewna mądrość, powiedzmy, jakby tutaj można ją tak odczytać, że nie było wiadomo, co dalej z tą, czym to się skończy na pewno w Zielonej Górze, czy nie będzie trzeciego powrotu księdza Michalskiego, chociaż nastąpił, wiadomo, już powrót tutaj w 2010 roku i sprowadzenie zwłok i tak dalej, ale myślę, że to tym bardziej pokazuje, że dla tego kapłana i dla kościoła w tym wydaniu to, co ksiądz Michalski tutaj zdziałał, ja nie mówię o samym obronie tego, ale o sprawie, nie? Powiedzmy o tym, to co tu mówimy, o tym, ta symbolika tutaj po prostu, jak przede wszystkim cały czas nam jakby tutaj towarzyszy, to po prostu no, to jest dzieło jego najważniejsze, jego dzieło życia, nie? Tu Zielona Góra. No, także dobrze, że jest jakby z nami i że jest, jakby przywołujemy jego pamięć i postać niesamowita, nie? No.
Dziś w audycji Historie pisane na nowo o wydarzeniach zielonogórskich 1960 roku. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom, mur podzielony, podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej.
O wydarzeniach zielonogórskich 1960 roku w studiu przypomnę historyk Marek Budniak. Jakie dziś z perspektywy lat znaczenie mają tamte wydarzenia? Po roku 56, obok roku 56, to w sumie jedne z pierwszych antykomunistycznych wystąpień w powojennej Polsce.
Ja tutaj zacytuję pana starszego kolegę, czyli pana redaktora. Przed chwilą wychodził z
Konrada Stanglewicza.
Pana Konrada Stanglewicza z filmu. Powiedział, że wydarzenia zielonogórskie, one jakby budowały tożsamość Zielonogórza. Myślę, że to jest to. I to jest całe, jakby najważniejsze to clue, nie? Bo mówię, to jakby tak sztucznie, jak to się mówi, tworzono to społeczeństwo w tym systemie komunistycznym poprzez propagandę, poprzez cały ten aparat ucisku, represji i tak dalej. A tak naprawdę zielonogórzanie powiedzieli to, co o tym wszystkim myślą wtedy właśnie w 60 roku. I także, no to jakoś powinniśmy być z tego dumni, nie? I tylko, że może jakby ta komuna szybciej upadła, to byśmy mieli więcej jakby możliwości do tego i szybciej byśmy do tego wracali. No żal jest taki, że powiedzmy, że może nie co roku, a w tym roku szczególnie, a w 2010 roku jestem przypomnieliśmy. Bardzo bym chciał, żeby na te obchody, powiedzmy, no przychodzili wszystkim ludzie, którzy jakby w tym też uczestniczyli, byli blisko tego, nie? To jest symbol dla całej Polski również, ponieważ te wydarzenia były największymi wydarzeniami między 56 rokiem, a wydarzeniami na wybrzeżu 70 roku, kiedy po prostu społeczeństwo powiedziało nie i powiedziało, co o tym wszystkim też myślą, nie? I to zielonogórzanie mówili o tym. Także warto wydobywać, warto o tym mówić i przede wszystkim też szkoła jest tym miejscem. Ja oczywiście cały czas podkreślam tutaj, że i zrobiliśmy zresztą akcję rozdawania tej książki, tej monografii. Tutaj pani prezydent Haręźlak również też i wcześniej jakby w tym uczestniczyła, bo praktycznie w każdej ze szkół jest ta monografia. I myśleliśmy, że może w przyszłym roku się uda, ale w tym roku jakby zabrakło nam środków na to, żeby zorganizować taki duży konkurs, powiedzmy jakieś prace literackie, powiedzmy uczniów, najpierw może tych starszych i tak dalej. Ale na przykład no, bardzo jest budujące, że w takim gimnazjum numer pana Łuczkiewicza, przepraszam, nie przekręcił numeru gimnazjum Nowowyszyńskiego, tam sam dyrektor i grono pedagogiczne, ono samo sobie zamówiło i sprowadziło wystawę Wydarzenia Zielonogórskie. poza tym wszystkim, że powiedzmy ta wystawa później jakby była prezentowana oficjalnie w bibliotece tutaj u nas, ale to też pokazuje, że w szkołach się tym żyje, nie? I się po prostu no, wraca do tego, nie? Że się pokazuje młodzieży tą piękną kartę Zielonogórzan.
Wracając jeszcze do tego znaczenia wydarzeń zielonogórskich, w debacie pojawiła się taka teza doktora Dzwonkowskiego, który tak zabrzmi to troszeczkę kontrowersyjnie, jeżeli jest wyjęte z całego kontekstu. On mówił, że po tych wydarzeniach ruszyły inwestycje budowlane, ruszyły inwestycje przemysłowe. Jak mówię, brzmi to trochę kontrowersyjnie, jeżeli chodzi o tę materialną część, ale czy możemy powiedzieć, że w 1956 roku Zielona Góra też upomniała się o siebie?
To znaczy, no, cała sprawa ziem odzyskanych, ziem zachodnich, tak zwane odzyskanych, to jest oczywiście ten problem komunistów, którzy musieli właściwie rozwiązywać. I po takich wydarzeniach, po tym wszystkim tutaj w 12 pewne działania też miały miejsce, bo myślę, że ten system trwał, bo powiedzmy tyle lat, ponieważ z jednej strony są lęki, represje, ale też i powiedzmy pewna dbałość o sprawy socjalne, nie? Jakby przedłużała powiedzmy, no, czasami agonię, powiedzmy, bo to też można tak powiedzieć, że ta agonia trwa, dużo wcześniej się zaczęła i te rozwiązania socjalne, które oczywiście były nad stan robione i tak dalej, także Zielona Góra mogła się wtedy też i zacząć rozwijać, choćby dlatego, żeby z jednej strony opanowano, no bo jeżeli mówi się, tutaj też warto przytoczyć jeszcze dane, takie, że dlaczego, że to jest najwyższe, największy, nie tylko, że 5000 osób manifestowało, brało udział w tych walkach ulicznych, ale również, że skazanych i to wysokie wyroki były, bo powiedzmy od 8 miesięcy do 5 lat mamy po około 130 osób w tych innym zrywie takim nowochódzkim, gdzie przecież nawet użyto broni wtedy, to tam skazanych jest około 90. Także tutaj myślę, że represje, sposób zamknięcia, czy próba zamknięcia tego problemu ze strony SB, jak i też czynników partyjnych powodował, że Zielona Góra tych ostrych wyroków, zwalniania z pracy, wyrzucania uczniów ze szkół, to powodowało, że no, doinwestowywano. To też jakby potem i nagradzano, nie? Także to też, ona się tam zaczynała rozwijać. Także to tutaj oczywiście nie można temu zaprzeczyć, nie? No, także tutaj jest też racja. Także tutaj, no, ale wiadomo, czemu to służyło. Także...
Wspomniał pan już o tym, że historia z 60 roku jest obecna w szkołach, w zielonogórskich szkołach, w edukacji tutaj u nas. Czy te wydarzenia powinny być szerzej znane? To znaczy, czy zrobiliśmy dla ich upamiętnienia wszystko, co można było zrobić?
Znaczy, myślę, że pomysłów jest coraz więcej na to, żeby... powiedzmy właśnie popularyzować, a przede wszystkim, żeby zainteresować, bo no, jak tak porównamy to ostatnie 2 lata, to powiedzmy, że ludzi przy pomniku było więcej, ale byłoby jeszcze więcej, jak zrobilibyśmy rekonstrukcję tych wydarzeń uliczną. Jest taki pomysł i tutaj od razu powiem, kto był pierwszy, powiedzmy, wywołał taki pomysł, to pan doktor Przemysław Bartkowiak właśnie z Wojewódzkiej Biblioteki Norwida. Także będziemy koło tego chodzili. Rozmawiałem z moim kolegą radnym Machalicą, który jest w Radzie Muzeum Wojska Polskiego, czy Wojska Dżonowie, żeby może po prostu, no trzeba poszukać parę instytucji, bo niestety w Zielonej Górze, z tego co wiem i okolicach, takich grup typowo rekonstrukcyjnych byłoby dość trudno. Mimo, że próbowaliśmy przy okazji Święta Żołnierzy Wyklętych, powiedzmy tutaj, nawiązać kontakt z rekonstruktorami, ale to dość słabo wyszło i zobaczymy, bo tu może... bo na pewno parę instytucji musiałoby się pojawić i teatr i tak dalej, ale żeby, bo jest to pokazać, to byłoby dość ciekawe. Jest miejsce do tego i to taka popularyzacja, myślę, że wtedy na pewno ta sztuka, która była przygotowana z okazji odsłonięcia pomnika, jest też ciekawym, znaczy warto ją, powiedzmy, gdzieś tam też przypomnieć znowuż, ale Ale właśnie ta rekonstrukcja samych wydarzeń, przebiegłych wydarzeń, ulica. Dzisiaj to staje się coraz bardziej modne. Nie tylko modne, ale też i takie ciekawe. I uczymy się historii często na takich sytuacjach. I Zielonogóra też jakby na to zasłużyła. I ten. Będziemy się w tym... marzy mi się też, powiedzmy, żeby tak jak jest, tak jest, ale żeby w okolicach pomnika można było uruchomić jakiś system audiowizualny, coś takiego, co by po prostu można było, bo nie wyobrażam sobie tam jakichś wielkich tablic opisujących, powiedzmy, te wydarzenia wszystkie w szczegółach, bo to po prostu za nudne i ludzie pewnie by na to nie zwracali uwagi, ale coś, co by po prostu jakby zainteresowało, coś, co by było przekazem pewnej informacji, coś, co można by było... Dzisiaj no, techniki są najróżniejsze, tu trzeba było podglądać i pytać specjalistów od tych nowoczesnych, powiedzmy, urządzeń jakichś muzealnych i tak dalej, tych rozwiązań. Wydaje mi się, że i tutaj jako jeden z, powiedzmy, z organizatorów tych obchodów zapomnieliśmy i to bije się w piersi mocno, że zapomnieliśmy o Filharmonii Zielonogórskiej. Trzeba naprawdę z tej okazji wydarzeń zielonogórskich po prostu ich zapraszać do tego, bo przecież i pokazywać, zresztą przepraszam, że znowu o tym powiem, bo w niektórych przekazach takich no, może mniej chodzi o to, że tu nie było problemu Filharmonii i powiedzmy Domu Katolickiego, w którym czy Filharmonia nie miała miejsca, w którym miałyby, powiedzmy, odbywać się koncerty albo gdzie miałaby ćwiczyć i tak dalej, bo Filharmonia z tego miejsca korzystała. Ksiądz Michalski zresztą o tym też mówi niejednokrotnie. Także Filharmonia następnym razem też będziemy zapraszali. Myślę, że coś Filharmonia też przygotuje na tę okazję.
Filharmonia, czyli dodajmy na koniec obecny gospodarz ówczesnego Domu Katolickiego. Dziś w audycji Historie Pisane na Nowo mówiliśmy o wydarzeniach zielonogórskich z 60 roku, a naszym gościem był historyk Marek Budniak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Historie pisane na nowo. Przypomnę, audycja, w których mówimy o zapomnianych wydarzeniach, nieznanych faktach i ważnych rocznicach. Na koniec mamy jeszcze zaproszenie w związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. IPN organizuje akcję edukacyjną Burza, Bitwa o Polskę. Już od najbliższej środy pamiątki związane z Powstaniem Warszawskim będzie można odebrać m.in. w gorzowskiej delegaturze IPN, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim czy w Zielonej Górze w Centrum Edukacyjnym IPN, które mieści się w bibliotece, a także w Słubicach 1 sierpnia podczas uroczystości rocznicowych. Przypomnę jeszcze, że pod adresem mailowym historie@zachod.pl czekamy na Państwa sugestie odnośnie tematów kolejnych audycji. Dzisiejszą przygotował Kamil Chybki, całość zrealizował Hubert Pietroński, a muzycznie towarzyszyła nam grupa Kult.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.